kontynuujemy geopolityczne rozważania. Profesor Adam Prokopowicz, Instytut Globalnych Innowacji i Ekonomii, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam z Londynu, jak zwykle bardzo brytyjskiego, z temperaturą 8 stopni i lekką mrzawką. Ja rozumiem, że nie będziemy rozmawiali na temat pogody w Londynie, ale to, co powiedziałem, będzie miało istotne znaczenie dla naszej dyskusji na temat wirusa i spraw geopolitycznych.
Jak?
Zaraz to wszystko wyjaśnię. Otóż ten Londyn jednak jest w tej chwili troszeczkę inny, po raz pierwszy od II wojny światowej. Otóż, proszę państwa, od dzisiaj zamknięto 40 stacji metra, zamykane są biura w centrum finansowym w City of London, gdzie pracuje około 600 tysięcy ludzi, ale zamykane są dlatego, że podejmuje taką decyzję poszczególny przedsiębiorca czy poszczególne firmy. Wprowadzono również politykę dystansu społecznego, to znaczy trzymaj się z dala od bliźniego swojego. A oznacza to, że na przykład jeśli stoimy w kolejkach w sklepach w Londynie, to trzeba zachować dystans jednego metra od tego, kto stoi przed tobą i za tobą. A to wszystko związane jest z nowym podejściem rządu brytyjskiego do walki z wirusem. Jeszcze dwa tygodnie temu Boris Johnson proponował, aby walczyć z tym wirusem w sposób typowo brytyjski, według zasady keep calm and carry on, czyli spokojnie i rób swoje. Niestety, jak się okazało, to nie jest najlepsza taktyka, bo na początku tego tygodnia Imperial College, jeden z najbardziej uznanych centrów akademickich na świecie, opublikował raport na temat możliwego wpływu tego wirusa na społeczeństwo brytyjskie. Rocznie w Wielkiej Brytanii umiera około 650 tysięcy ludzi, z tego 165 tysięcy na raka. Ale teraz co stałoby się z wirusem? Gdyby przyjąć taktykę, że nie robimy nic, koledzy z Imperial College ocenili, że około 550 tysięcy ludzi w Wielkiej Brytanii by umarło. Gdyby zrobić politykę taką, że w jakiś sposób próbujemy łagodzić to znaczy tworzyć sytuację taką, że dajemy się rozwinąć temu wirusowi, ale jednocześnie nie robimy żadnych drastycznych środków, to zginęłoby około 250 tysięcy ludzi. To jest to, co robił Boris Johnson do poniedziałku. Natomiast od poniedziałku zmienił absolutnie taktykę, to znaczy stara się w tej chwili przekonać społeczeństwo, że społeczeństwo aktywnie musi podejść do walki z wirusem. To znaczy, proszę państwa, proszę nie chodzić do barów. Proszę państwa, proszę nie chodzić do sklepów, jeśli nie musicie. Proszę państwa, proszę nie chodzić do przychodni zdrowia, jeśli nie musicie. No i to może spowodować, że będziemy mieli około 20-30 tysięcy zgonów w Wielkiej Brytanii. Jest to bardzo podobne podejście do tego, co robi pan prezydent Trump w Stanach Zjednoczonych. Teraz wracając na sekundkę do samego wirusa. Dlaczego powiedziałem o tej temperaturze? No mamy w tej chwili najgorszy okres, jeśli chodzi o wirusa i jego aktywność i jego rozwój. Otóż jest on najbardziej aktywny właśnie w temperaturach 8 do 10 stopni Celsjusza. Niestety nie te wszystkie pogłoski, że wirus nam zginie w ciągu lata, kiedy podniesie się temperatura, raczej nie są prawdziwe. Otóż badania, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w University of Utah i w University w Montana, twierdzą, że taką temperaturą, w których ten wirus ze względu na temperaturę i wilgotność powietrza ginie, to jest 56 stopni. A więc trzeba tutaj podjąć określone działania, używając chemikaliów, używając różnego rodzaju innych substancji, używając kultury i higieny, aby walczyć z tym wirusem. Tutaj, jeśli można, to ja sobie pozwolę na taki drobny przykład z tego, w jaki sposób walczą Brytyjczycy z tym. Otóż na przykład wyrzucanie śmieci. Śmiecie wyrzuca się w ten sposób. Raz w tygodniu wykłada się te śmieci w worku, jednym, drugim, trzecim, pomiędzy określonymi godzinami. I na czas przyjeżdżają śmieciarze, zabierają worki, trwa to bardzo krótko i nie ma żadnego problemu. No niestety moje doświadczenie z tego, co zobaczyłem w Warszawie, jest przerażające. Pan prezydent miasta, poza tym, że podniósł opłaty za wywóz śmieci, to jeszcze zgodził się na to, żeby śmieciarze dyktowali warunki wywozu śmieci z miasta. I mamy takie sytuacje, że na małych uliczkach w Warszawie, typu Mokotowska, Asfaltowa, Opoczyńska, Kielecka, stoją wielkie kontenery ze śmieciami 3 czy 4 metry od drzwi wejściowych do budynków. To jest w zasadzie sytuacja, o której można mówić, że ktoś chce spowodować w naszej obecnej sytuacji śmierć mieszkańców. No ale to już jest chyba kwestia wewnętrzna. Myślę, że pan wojewoda na podstawie ustawy o koronawirusie będzie mógł tutaj podjąć jakieś określone decyzje. Jeśli chodzi o sam wpływ wirusa na życie w Wielkiej Brytanii, to można rozważać to ekonomicznie, politycznie, społecznie. Ekonomicznie kilka może takich przykładowych cyfr, żeby państwa za bardzo nie zanudzać. W Wielkiej Brytanii pracuje 33 miliony ludzi. Bezrobocie to jest około 4%, czyli mamy plus minus około 1,5 miliona bezrobotnych. Zakładając, że w wyniku zamknięcia wielu biznesów ludzie na pewien okres czasu stracą pracę, załóżmy, że to bezrobocie podwoi się. Mamy zatem konieczność wypłacenia z budżetu państwa przy systemie brytyjskim dodatkowych 2 miliardów funtów rocznie. Jeśli chodzi o przychody, załóżmy, że będziemy musieli zamknąć wszystkie restauracje w Wielkiej Brytanii. To jest teoretyczne, bo oczywiście wszystkich nie będziemy musieli, ale dużą część będziemy musieli. Dziennie, gdyby zamknąć wszystkie, tracą one 200 milionów funtów dziennie. Hotele tracą 450 milionów dziennie. Koleje brytyjskie 3 miliony dziennie. A najgorsza sytuacja jest oczywiście w Londynie. Bo załóżmy, gdybyśmy zamknęli metro, to jest 8 milionów dziennie. Autobusy 4 miliony. Kolej wewnętrzna w mieście to jest około miliona. Więc mamy tutaj sytuację, w której te pieniądze będą musiały być wydane, ale jednocześnie musimy zacząć myśleć o finansach publicznych, bo pieniądze reprezentują pełną wartość. Ktoś za to wszystko będzie musiał zapłacić.
I znalazł się ten ktoś, bo premier Wielkiej Brytanii powiedział, 330 miliardów funtów przeznaczam na walkę z konsekwencjami epidemii.
Tak, oczywiście, powiedział to. No i teraz właśnie w jaki sposób będą te pieniądze wydane? Te pieniądze wydane będą po pierwsze na pożyczki, które gwarantować będzie rząd dla przedsiębiorców, którzy będą musieli ograniczyć albo zamknąć swoją działalność. Poza tym będą specjalne pożyczki w wysokości do 25 tysięcy funtów dla tak zwanych małych biznesów, żeby po prostu przeżyć ten krótki okres czasu. Poza tym pozapieniężne rozwiązania instytucjonalne są niesłychanie ważne. Otóż na przykład nie będzie można przez 3 miesiące wyrzucić z mieszkania czy z domu, który jest wynajmowany, tego, kto nie płaci czynszu. A więc to są bardzo istotne rzeczy. No, są jeszcze różne inne obszary, które trzeba załatwić, bo na przykład nie wiadomo, co zrobić z osobami, które są samozatrudnione, z artystami, tak jak pan redaktor, z dziennikarzami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze nie zostało to określone jednoznacznie. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na bardzo dużą różnicę pomiędzy podejściem amerykańsko-angielskim do walki z wirusem, a podejściem Europy kontynentalnej. W Europie kontynentalnej my mamy określone rozkazy, to znaczy nie wolno wychodzić na ulicę, nie wolno tego, nie wolno tamtego, bo tak rząd sobie zażyczył. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii mówi się, rozważcie to, żebyście nie wychodzili. Macie wolną rękę, ale jednocześnie my ograniczamy usługi publiczne, a wy pomyślcie o tym, co należałoby zrobić. Na przykład nie chodźcie do pubu. Na marginesie muszę przyznać, że słyszałem wypowiedź takiego pana, który ma na pierwsze imię Stanley, który powiedział, ale ja to mam w nosie, jak będę chciał pójść do pubu, to i tak pójdę. Oczywiście nie miałoby to żadnego znaczenia, który akurat ten pan Stanley to jest ojcem premiera Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że się przekona do innego podejścia. Natomiast jeśli chodzi o całą sytuację, która wyniknęła w kraju, to jest znacznie gorzej niż to, co zaobserwowałem 2 tygodnie temu w Polsce. Otóż jest panika w sklepach. Ludzie, którzy nigdy w życiu nie zaznali sytuacji, że czegoś nie ma, nagle lecą i wykupują wszystko bez żadnego sensu. Kupują papier toaletowy, kupują chleb produkowany przemysłowo w wielkich ilościach, kupują ketchup, mąkę, makarony i tak dalej, i tak dalej. I tego rzeczywiście nie ma. Jako anegdota mogę powiedzieć, że mam znajomego imama, którego złapałem w sklepie, kiedy kupował polską szynkę w puszce. No ale to jest pierwszy raz, kiedy oni coś takiego widzą. Ja w ogóle na marginesie, bardzo mi jest przykro, że nasza młodzież, która urodziła się po czasie komunizmu, nie może teraz pojechać do Wielkiej Brytanii i zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda, bo być może różnego rodzaju pseudoidee socjalistyczne zostałyby im wybite z głowy. Ale to jest bardzo, jeśli zwrócimy na sekundkę do tych pieniędzy, o których pan redaktor mówił. No, te rozwiązania finansowe, które są w Wielkiej Brytanii, to w zasadzie są w jakiś sposób duplikowane przez kraje europejskie. Bo pamiętajmy o tym, że na przykład Francja również przeznaczyła około 600 milionów dolarów akurat w tym wypadku, Włochy 340, Hiszpania 200, a prezydent Stanów Zjednoczonych w tej chwili próbuje przepchnąć przez kongres, oczywiście jeśli Nancy Pelosi nie będzie mu tego utrudniać, 850 bilionów, przepraszam, miliardów dolarów. A więc ten pewien okres wymagać będzie zmiany podejścia do finansów publicznych. Ale to wszystko, o czym mówię, to jest okres na dzisiaj. Natomiast w którymś momencie my będziemy musieli ponieść tego konsekwencje. Bo drukowanie pieniędzy łączy się z tym, że wartość, którą produkujemy, jest po prostu rozdzielona na innego rodzaju jednostki. W związku z tym teraz jest okres na to, żeby popatrzeć, jak wyglądają fundusze państwa, tych wszystkich państwach, jak te pieniądze są rozdzielane.
Panie profesorze, patrzę na zegarek, jest godzina 8:48, to są wszystko bardzo istotne i bardzo ciekawe rzeczy, o których pan opowiada i umawiamy się na ciąg dalszy tej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Życzę wszystkiego najlepszego, przepraszam, że tak długo gadałem. Powodzenia.
To było bardzo ciekawe. Adam Prokopowicz, profesor, prosto z Londynu, na zegarze 8:48 i teraz...
Z ostatniej chwili.
Adrian Kowarzyk.
Z ostatniej chwili, 3 minuty temu Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację, mamy 12 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. To jest pierwsza informacja z Ministerstwa Zdrowia w dniu dzisiejszym. Potwierdzone przypadki dotyczą 5 osób z województwa małopolskiego, 4 osób z województwa warmińsko-mazurskiego i po jednej osobie z województwa wielkopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W sumie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 367 osób. 5 osób niestety zmarło.
Bardzo dziękuję, Adrian Kowarzyk. I wiadomości wrócą o godzinie 9. Ja tak patrzę na piosenki, które przygotowaliśmy na dzisiaj i tak od samego rana mam ochotę na Belgijkę, a niech będzie. I to pracy europejskiej. Olivier Bo przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. A więc w tym tygodniu będziemy oczywiście rozmawiać o koronawirusie, dlatego że praktycznie inne tematy przestały istnieć w prasie europejskiej. Więc jeśli chodzi o koronawirus, no jak wiemy niestety więcej osób zmarło we Włoszech niż w Chinach. Podawał Il Giornale 18 marca, czyli przedwczoraj wieczorem, że 475 osób zmarło w ciągu jednego dnia. Czyli więcej niż kiedykolwiek w ciągu jednego dnia. W Chinach mamy już bilans 3405 osób, które zmarły na tą chorobę we Włoszech, co powinno nas wszystkich martwić, zwłaszcza w krajach zachodnich, gdzie, jak się zdaje, popełniono te same błędy, czyli poczekano za długo z wdrożeniem odpowiednich środków. I nawet we Włoszech jest pewien problem z dyscypliną. Premier Conte w Corriere della Sera ostrzegał wczoraj, że prędko nie wrócimy do swojego normalnego życia. Obecne środki trzeba będzie wydłużyć i musimy wszyscy zachowywać się odpowiedzialnie, mówił do Włochów, uprawiać sport, co było do tej pory dozwolone na zewnątrz, nie może oznaczać, że zamieniamy miejsca publiczne w miejsca zgromadzeń, jak to miało miejsce nieraz. Jeżeli nie będziemy tego przestrzegać, ostrzega premier Giuseppe Conte, rząd będzie musiał podjąć nowe kroki. I faktycznie podała prasa włoska, przykładowo La Stampa, także wczoraj dane z Lombardii, które pokazują na bazie danych operatorów telefonii komórkowej, że 40% mieszkańców Lombardii, czyli tego regionu najbardziej dotknięty tą epidemią. 40% tych mieszkańców nie zostaje w domu, a zatem nawet w innych regionach jest jeszcze gorzej, w Neapolu na przykład, gdzie wojsko będzie musiało być używane, żeby wymuszać dyscyplinę w Neapolu, w Kampanii, w niektórych innych regionach południa. Też wczoraj obiegały włoskie media zdjęcia, takie bardzo smutne kolumny ciężarówek wojskowych, które woziły z Bergamo w Lombardii trumny, gdyż w tym mieście nie ma już miejsca na te trumny. Popełniono te same błędy w innych krajach. Już 16 marca dziennik hiszpański ABC zauważał, że w Hiszpanii postęp choroby następuje szybciej nawet niż na podobnym etapie we Włoszech. Jak wiemy, w Hiszpanii już jest ponad 17 tysięcy osób zdiagnozowanych z chorobą. A wcześniej 12 marca w francuskim dzienniku Libération był rozpaczliwy apel dziennikarzy francuskich pracujących we Włoszech, korespondentów mediów francuskich, którzy zauważali, że jest spektakularna różnica między sytuacją, której jesteśmy świadkami we Włoszech, a brakiem przygotowania francuskiej opinii publicznej w obliczu nadchodzącej epidemii. Jak wiemy, Francuzi głosowali w niedzielę jeszcze, a w poniedziałek wieczorem prezydent ogłosił ogólnokrajową kwarantannę, która też nie jest zbyt dobrze respektowana. I tu wielki skandal we Francji. 17 marca w Le Monde była minister zdrowia, ona była ministrem zdrowia do 16 lutego, pani Agnès Buzyn, która kandydowała na stanowisko mera Paryża, skończyła na trzecim miejscu, czyli mogłaby uczestniczyć w drugiej turze, bo przekroczyła próg potrzebny do tego, ale rezygnuje z tego, powiedziała, opisują dziennikarze, że jak ją spotkali, była zrozgostana, płakała, jako lekarka się wycofuje i nie mówiła wyraźnie wprost, że ona będzie pracowała jako lekarka, ale powiedziała, że wybory były maskaradą. Ona przez całą kampanię myślała tylko o koronawirusie i twierdzi, że już w styczniu ostrzegała premiera i prezydenta, że sytuacja jest bardzo poważna, ale nikt ponoć nie chciał jej słuchać. Dziwne, że to tylko dopiero teraz to mówi po przegraniu wyborów. Więc jest duża polemika we Francji, a w Wielkiej Brytanii, jak wiemy, też zmieniono w ostatnich dniach strategię całkowicie, a już 14 marca w Guardian i w innych gazetach pisali o liście otwartym naukowców, ponad 240 naukowców brytyjskich, którzy wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie dalszym odroczeniem podjęcia odpowiednich kroków. Dane o postępie choroby pisali, są w Wielkiej Brytanii, są zgodne z ewolucją we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech. W Wielkiej Brytanii oficjalna strategia rządu Borisa Johnsona było to, żeby pozwolić tylko hamować w zasadzie postęp choroby i dążysz do tak zwanej odporności stannej, czyli żeby około 60% ludzi miało styczność z wirusem, żeby społeczeństwo się uodporniło, ale widocznie rząd Johnsona się wystraszył zbyt szybkim postępem choroby i postanowił jednak wdrożyć trochę późno, no ale zawsze te środki. Pisał 13 marca Le Figaro, francuska gazeta, że choć we Francji się o tym nie mówi, wydaje się, że strategia prezydenta Macrona jest podobna, że też dąży do osiągnięcia odporności grupy, czyli nie będziemy próbować całkowicie zatrzymać tą chorobę, tylko będziemy tylko starać się ją hamować, żeby szpitale francuskie mogły przyjąć wszystkich chorych. Już wiemy, że są problemy teraz w niektórych regionach Francji, podobnie jak w Hiszpanii i we Włoszech. Także tutaj no, widzimy, że to jest porażka tej pierwszej strategii podjętej we Francji, w Wielkiej Brytanii. A jeszcze tutaj ostatni artykuł, który zacytuję, to w ABC 18 marca opisywali przypadek Korei Południowej, gdzie od początku podjęto surowe kroki walki z chorobą i udało się ustabilizować liczbę chorych na poziomie około 8 tysięcy i choroba już zdaje się jest opanowana, a więc chyba jednak można.
Powiedział Olivier Bo. Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy europejskiej. Jest godzina 9. www.wnet.fm
Wiadomości Wnet.
Jaśmina Nowak i Józef Skowroński.
Wybiła godzina 9, czas na wiadomości. Zamknięte plaże w Rio, stan wyjątkowy we Francji, a w Londynie ludzie wciąż korzystają z pubów. Zapraszamy na wiadomości, które zaczniemy od świata.
Wiadomości Wnet.
Zaczynamy od informacji ze świata. Rio de Janeiro zamknie swoje plaże i restauracje. Stan Rio de Janeiro w Brazylii ogłosił w czwartek, że w obliczu epidemii z koronawirusa zamknie swoje plaże, bary i restauracje od soboty na następne 2 tygodnie. Dekret wydany przez gubernatora Wilsona Witzela przewiduje również zawieszenie połączeń lądowych, morskich i lotniczych z każdym innym stanem Brazylii, w którym stwierdzono co najmniej jeden potwierdzony przypadek koronawirusa. Środek ten musi jeszcze zostać zatwierdzony przez władze federalne Brazylii. Z kolei Panama zawiesza wszystkie loty międzynarodowe. Panama, w której znajduje się najbardziej ruchliwe lotnisko Ameryki Środkowej, ogłosiła w czwartek, że wszystkie międzynarodowe loty zostaną zawieszone na miesiąc, począwszy od przyszłego tygodnia, w celu zwalczania koronawirusa. Od niedzieli 23.59, czyli od poniedziałku godziny 4.59 polskiego czasu, przyloty i odloty wszystkich międzynarodowych lotów i do naszego kraju, i z naszego kraju będą zawieszone na okres 1 miesiąca, powiedział na Twitterze prezydent Panamy Laurentino Cortizo. Loty towarowe, humanitarne i krajowe pozostaną operacyjne do odwołania, dodał prezydent. Narodowa Linia Lotnicza COPA już w ciągu tygodnia zapowiedziała ograniczenie swojej działalności o 80%, szczególnie z międzynarodowego lotniska Tocumen, jednego z największych lotnisk w Ameryce Łacińskiej. I teraz Londyn. Okazuje się, że słowo lockdown, które oznacza blokadę, zamknięcie, nie jest dobrym określeniem na stolicę Zjednoczonego Królestwa. Owszem, stacje metra pustoszeją, niektóre się zamykają, ale jak widać na opublikowanym przez CNN zdjęciu, ludzie wciąż chętnie wybierają się do pubów. Zdjęcie, o którym mowa, przedstawia pub Coach and Horses w dzielnicy Covent Garden, bardzo turystycznej dzielnicy miasta, wchodzącej w skład West Endu. O Londynie mówił w poranku Adam Prokopowicz. Ta rozmowa niedługo pojawi się na stronie www.wnet.fm, na której też zresztą śledzimy wszystko, co się dzieje. Zapraszamy na naszą stronę. Teraz Francja. Powtarzamy, że Senat daje zielone światło dla stanu zagrożenia zdrowia. Senat uchwalił w nocy w pierwszym czytaniu ustawę zezwalającą na ustanowienie stanu wyjątkowego w obliczu epidemii COVID-19. Tekst ten głosowany był następująco: 252 głosy za, 2 przeciw i 10 senatorów francuskich się wstrzymało od głosowania. Ustawa dopuszcza również środki wsparcia dla przedsiębiorstw w drodze rozporządzenia oraz odroczenie drugiej tury wyborów samorządowych na nie później niż w czerwcu. Zostanie ten wniosek, ten dokument, ten tekst rozpatrzony dzisiaj przez Zgromadzenie Narodowe. I teraz jeszcze trochę sportu. Thomas Bach, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, powiedział, że organizacja nie rozważa odwołania igrzysk w Tokio z powodu koronawirusa. Nie będę spekulował, ale jesteśmy to winni wszystkim sportowcom i jesteśmy to winni całemu światu, który ogląda olimpiadę, by powiedzieć, że nie odwołujemy igrzysk, powiedział Bach w wywiadzie dla New York Times. To, co czyni ten kryzys tak wyjątkowym i tak trudnym do przezwyciężenia, to niepewność. Nikt dziś nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądał rozwój sytuacji jutro, dlatego też nie byłoby w żaden sposób odpowiedzialne i rozsądne wyznaczenie zmiany terminu albo podjęcie decyzji o odwołaniu już teraz, decyzji, która opierałaby się na spekulacjach, tylko i wyłącznie, dodał prezes Komitetu Olimpijskiego. Więcej informacji sportowych podamy za godzinę, a teraz czas na informacje z Polski.
Jak już informowaliśmy przed chwilą, 367 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. To oznacza, że mamy 12 nowych przypadków od wczorajszego wieczora. Nowe dane, jak spojrzymy na mapę Polski, dotyczą 5 osób z województwa małopolskiego, 4 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, jednej osoby to jest województwo wielkopolskie, jedna osoba województwo śląskie i jedna osoba z województwa świętokrzyskiego. 5 osób zmarło. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że łącznie od wczoraj, jeżeli chodzi o jedną dobę, to mamy wzrost o 82 nowe przypadki. Zaś z takich najnowszych informacji, które spływają do nas po wywiadach z rządem, szef MEN zaznaczył, że nawet przesunięcie terminu zamknięcia szkół do Wielkanocy nie spowoduje konieczności przełożenia egzaminów ósmoklasistów oraz matur. Dodał, że przerwa musi się zakończyć przed terminem egzaminu wyznaczonym na 20 kwietnia, aby egzamin ósmoklasisty odbył się w terminie. Teraz oddajemy głos redaktor Krzysztof Skowroński.
A to jeszcze dodam, uzupełnię dwie informacje. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołuje rozprawę, a Komisja Europejska rozważa zawieszenie przepisów dyscyplinujących, aby państwa Unii Europejskiej mogły wesprzeć biznes finansowo. To jest Marek Domagalski, pisze w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jest też wywiad z profesorem Łukaszem Szumowskim, ministrem zdrowia. Na pewno w najbliższych dniach zanotujemy około 1000-1500 zakażeń. Oczywiście w kolejnych dniach ta liczba będzie rosła, może do kilkunastu tysięcy. Nie chcę, by jak we Włoszech lekarze musieli wybierać, kogo podłączyć do respiratora. Na razie kwarantanna się sprawdziła. Jestem pod ogromnym wrażeniem odpowiedzialności społecznej. Takie odpowiedzi daje minister Łukasz Szumowski. Na zegarze godzina 9:06. Jaśmina Nowak, Józef Skowroński. Wiadomości za godzinę to już Adrian Kowarzyk.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Halo, tu Krzysztof Skowroński, to jest telefon Radia Wnet.
Halo, dzień dobry, stały słuchacz od samego początku Radia Wnet, Zdzisław. Jestem kierowcą, dostawcą, który jeździ cały czas, mimo tego, że jest ta kwarantanna taka narodowa, że tak powiem. Chciałbym zwrócić uwagę na pewne sprawy, które są związane z tym wszystkim, co się dzieje, a więc setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, setna rocznica Bitwy Warszawskiej, beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego, która ma przypadać w tym roku. Także no wiele się, że tak powiem, dzieje w tym roku. Zapraszacie tylu wspaniałych, że tak powiem, gości do swojego radia, za co jestem niezmiernie wdzięczny, bo bardzo ciekawe są poruszane tematy. Myślę, że należałoby się też nad tym pochylić, czy to czasem ktoś nie woła do nas i nie chcę zwrócić nam uwagę na coś, tym wszystkim, co się dzieje wokół nas, jako kraju, jako państwa, jako Polaków. Myślę, że to jest ważne i należałoby na to zwrócić uwagę.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Oczywiście o rocznicach pamiętamy. Jutro o godzinie 11:00 program Urodziłem się w roku 1920. Wędrujemy śladami Jana Pawła II. Będziemy mówić na temat beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ogóle na temat księdza kardynała. Rozmaite tematy będziemy poruszać. Po to też jest ten nasz specjalny numer telefonu 507-247-289. Tak jak powiedział słuchacz, chcemy razem z państwem tworzyć radio. Chcemy wiedzieć, czego państwo od nas oczekują, ale też chcemy słuchać, jakie filmy powinniśmy oglądać, jakie książki powinniśmy czytać. I przypominam, 6 minut czytania na głos dzieciom, albo żonom, albo mężom, albo babciom powoduje obniżenie stresu o 60%. Sam tego doświadczam. To jest prawdziwa informacja, także warto głośno w domu czytać. Też obserwacje społeczne na temat koronawirusa albo informacje, które my powinniśmy sprawdzić. Jesteśmy do państwa dyspozycji przez cały dzień, od godziny 6 rano do późnych godzin wieczornych, także proszę dzwonić 507-247-289, ale też proszę wspierać radio. wspieram.to/jp2. Ta dwójka jest arabska, bo to jest tak, wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II idziemy drogą z Janem Pawłem II, ze świętym Janem Pawłem II. Na tej drodze jest koronawirus, zmieniliśmy program, także proszę o wsparcie radia, bo jak wszyscy mówią, te czasy, które nadchodzą, są czasami, o których niespecjalnie, przyszłość jest zawsze nieprzewidywalna, ale w tym wypadku jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna niż to jest na ogół. Tyle mądrości, proszę Państwa, czyli zachęcam Państwa do wspierania radia i do dzwonienia. Powtarzam numer telefonu 507-247-289. Już myślę, że Tomasz Wybranowski gdzieś tam w Dublinie przygotowuje się do swojego programu Studio Dublin, informacje z Wysp Brytyjskich, ale to będzie taki most między Dublinem a Warszawą.
To możemy w takim razie podać jeszcze jedną informację sportową, którą chciałem zostawić na później, ale w takim razie podam ją teraz, bo bardzo ciekawy artykuł pojawił się dzisiaj w serwisie sport.pl. Włoski lekarz immunolog twierdzi, że mecz Atalanta-Valencia w Lidze Mistrzów mógł być jedną z przyczyn niszczycielskiej pandemii koronawirusa w Bergamo, w którym zmarło już ponad 500 osób. Od tego meczu minął miesiąc, więc czas jest odpowiedni. Gromadzenie się tysięcy ludzi, centymetry od siebie, którzy angażowali się w przejawy euforii, takie jak przytulanie i krzyczenie, wpływa na wysoką aktywność zarażenia, mówił lekarz i dodał: mogę sobie tylko wyobrazić, że wielu kibiców nie chciało przegapić takiego meczu. Powiedzmy, że mieli bilety i poczuli lekką gorączkę. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że granie w obecności kibiców było szaleństwem, było błędną decyzją. W tamtym czasie sytuacja nie była wystarczająco jasna, a w obecnej sytuacji byłoby to nie do pomyślenia. Jak czytamy na sport.pl, bardzo ciekawe jest również to, że niedawno Walencja ogłosiła, że aż 35% jej składu uzyskało pozytywny wynik badania na koronawirusa, a personel medyczny klubu wiąże te zakażenia właśnie z wyjazdem do Mediolanu. Trzeba jednak dodać, że Atalanta Bergamo nie odnotowała pozytywnego wyniku badania u żadnego ze swoich piłkarzy.
Powiedział Józef Skowroński. Tomasz Wybranowski, studio Dublin. Jest już Tomek wpatrzony w globus, w świat zafrasowany. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie. Nie taki zafrasowany, bo dzisiaj ważna rocznica dla mnie. Dzisiaj rocznica urodzin Owidiusza. Pamięta ktoś o Owidiuszu, tym poecie rzymskim?
Tak, jakby siedział w naszym studiu, kiedy ciebie, Tomku, słyszę. Tomek Wybranowski w Dublinie. Pozwól, Tomku, że Jaśmina Nowak wybierze teraz piosenkę, która nas przeniesie do studia Dublin.
Będzie im bardzo miła.
Dziękuję. Jak tak zerkam na naszą listę, to pod numerem 19 Creedence Clearwater Revival Have You Ever Seen Then Rain. Posłuchajmy.